Hubert.
Filip.
Nie wiem, co powiedzieć, wiesz, bo tyle się wydarzyło.
Bardzo dobry początek odcinka. Zaczynamy tak. Nagrywanie. Nie wiem, co powiedzieć. Właśnie to ludzie chcą usłyszeć od gwiazd podcastu.
Od gwiazd podcastingu. Jesteśmy gwiazdami naszego podcastu, ale jesteśmy gwiazdami podcastingu. Nie wiem, co powiedzieć, bo tyle się wydarzyło w międzyczasie.
W sensie w międzyczasie od ostatniego odcinka, czy w międzyczasie odkąd postanowiliśmy, że nagramy odcinek o filmie, który zrobiliśmy.
Tak, że tyle się wydarzyło, wiesz, pewne cele zostały osiągnięte, pewne punkty kulminacyjne się wydarzyły i teraz zjeżdżamy z tej górki, z górki na pazurki.
W związku z tym jesteśmy gotowi do nagrania prawdopodobnie najmniej popularnego odcinka, jaki kiedykolwiek nagramy.
To jest tak zwany odcinek masturbacyjny.
Tak, Filip, czy pamiętasz ostatni odcinek, w którym mówiliśmy głównie o sobie?
To był ten odcinek, który zwycięzca aukcji wośpowej, Hammerzeitowej, nam nakazał, czyli powiedział, będziecie reagować na pierwszy odcinek swojego podcastu.
To było jakieś... Bardzo dobrze, bo ja zapomniałem o tym, że
a coś innego było? To było jakieś 60 odcinków temu. To nie, było 180, coś koło tego.
Bo wydaje mi się, że najbardziej zbliżonym do tego, co chcemy uczynić dzisiaj odcinkiem, to był odcinek, kiedy wspominaliśmy Gwiezdne Wojny przed premierą Przebudzenia Mocy. Mhm. Robiliśmy sobie bardzo długą rozbiegówkę gwiezdnowojenną, gdzie mówiliśmy o starej trylogii, ale przy okazji tego też jakby dzieliliśmy się, wiesz, naszymi wspomnieniami i to, jak Gwiezdne Wojny na nas
byliśmy
wpłynęły.
Wtedy za mało popularni, teraz jesteśmy minimalnie bardziej popularni.
Wciąż
czyli,
za mało.
Czyli mniej, znaczy bardziej, nie, mniej niepopularni, o to chciałem powiedzieć. Jesteśmy mniej niepopularni, więc może ten taki odcinek o nas, dla nas, przez nas, nie będzie wcale zupełnie najgorszy, ale zanim przejdziemy do odcinka, części właściwej odcinka, czyli o tym, że zrobiliśmy film i że ten film został pokazany i że on jest w internecie i w ogóle, to Hubert powiedział, ty, a chcesz coś powiedzieć jeszcze, żeby nie było tak nudno?
Ale tak, to powiedziałem właśnie z myślą o was, drodzy słuchacze, którzy może niekoniecznie jesteście zainteresowani tym, co my osiągnęliśmy na poletku filmowym. To, żeby ten odcinek nie poszedł cały na zatracenie, to po prostu może zrobimy jakiś krótki wstęp na temat jakiejś bieżączki, której pewnie nie będziemy już potem omawiać więcej.
Tak,
więc parę minut myślę o tym. Tutaj Filip będzie raczej brylował, bo miał okazję do większej aktywności telewizyjno-streamingowo-kinowej niż ja, aczkolwiek może Filip cię czymś zaskoczy.
Dobrze, to ja bardzo chętnie poczekam na zaskoczenie.
Czyli niemniejszym kończymy wstęp do wstępu.
Tak, kończymy wstęp do wstępu, przechodzimy do rozbiegówki, czyli szybkie popkulturowe mambo jumbo, zanim przejdziemy do tego, co interesuje tylko jakąś część z was. Otóż, co widziałem ostatnio, Hubert? Widziałem takie rzeczy jak finalny odcinek programu The Grand Tour, gdzie panowie jeżdżą po pustyni.
Którego ja widziałem pół.
No miło się ogląda, jest koniec epoki, można się wzruszyć, można powspominać, jest okej. Okay. Obejrzane, zaliczone, ale o Grand Tourze i o samochodach chyba nigdy nie mówiliśmy, o Top Gearze zresztą też nie, więc tego nie będziemy zmieniać teraz. Chcę państwu opowiedzieć o dwóch produkcjach filmowych, pełnometrażowych, które jedna przy dobrych wiatrach jeszcze jest w kinach do złapania, a druga jest bez wątpienia do złapania na platformie streamingowej Netflix i od tej chcę zacząć. Jest to film Stephen King, taki pisarz, Hubert, kojarzysz? Napisał kilka książek.
Nie najlepszych, ale
o duchach. Tak. To on lubi bardzo mówić, że widziałem taki film, jest świetny, on łamie schematy, jest rewelacyjną rozrywką i raz na jakiś czas, co kilka tygodni, co kilka miesięcy ma film, który mu się strasznie podoba i...
bardzo szybko zmienia z kolejny rewolucyjny.
Kolejny rewolucyjny. Więc filmem, który teraz mu się podobał niedawno, jest film Rebel Ridge. Czyli, że tak się wyrażę, ta grań buntowników, ale tytuł nie jest przetłumaczony, bo to jest miejsce w filmie, które zresztą pojawia się na ułamek sekundy i jest tylko zmyłką, więc zastanawia mnie ten tytuł, ale pan Jeremy Saulnier jest reżyserem i to jest film, który został określony mianem Rambo dla myślącego człowieka, co automatycznie, wiesz, disuje Rambo, bo pierwszy Rambo...
A to jest
Rambo...
w ogóle straszne, bo pierwszy Rambo też no właśnie... był filmem dla myślącego człowieka.
Dokładnie, do
i
tego
zresztą zmierzałem. Nie miał tytułu Rambo, tylko tak, Pierwsza krew.
Dokładnie. Więc i one są podobne, bo jest, wiesz, facet wrzucony w sytuację bez bez wyjścia poniekąd i jako, że jest doświadczonym.
Ale jego rozumiem za włóczęgostwo nie złapali.
Nie, to jest w ogóle bardzo, ja zresztą wspominałem o tym w podcaście, że zupełnie niedawno pochłonąłem oba sezony Reachera na amazońskiej platformie streamingowej, więc ten pierwszy sezon Reachera to jest z grubsza to, co widzimy teraz w filmie Rebel Reach, gdzie jest aktor czarnoskóry, czyli Aaron Pierre, jeśli dobrze pamiętam. Ale dlaczego wspominam czarnoskóry? Bo on ma najbardziej niesamowite oczy, jak na człowieka o tak ciemnej skórze, co automatycznie powoduje, że się hipnotyzująco patrzy na niego. Jest duży, umięśniony, jest panem z Marines, który jest, wiesz, ekspertem. On wszystko załatwi, generalnie close combat, ale jest cwany jak dzik.
Aczkolwiek z rozmów w kuluarach, Filip, pamiętam, że mówiłeś, że akcji w tym filmie jest zaskakująco niewiele.
Tak, i to jest ten film, który właśnie ci mówi... Jest takie określenie w języku angielskim, które tłumaczymy na polski jako niebieskie kule. Czyli to jest film akcji, który wykonuje manewr tworzenia blue balls w widzu, bo on mówi, myśli sobie ten widz, że będzie akcja, o Jezus, nie ma akcji, o Jezu, teraz będzie akcja, nie ma akcji. Tak naprawdę są dwie duże sceny akcji w tym filmie, a polega to na tym, że to jest facet, który jedzie swojego kuzyna wyciągnąć z więzienia, żeby wpłacić kaucję.
I następnie zostaje okradziony przez policjanta.
Zostaje okradziony przez policjanta na drodze do miasta w świetle prawa, bo jeżeli policjanci mają podejrzenie, że być może bierzesz udział w jakikolwiek sposób w handlu narkotykami, to te pieniądze, gotówkę, którą wiedziesz w plecaku, to na pewno jest za narkotyki, więc my ją w świetle prawa zatrzymujemy. Możesz o nią walczyć w sądzie, może ją otrzymasz po miesiącu, a może nigdy jej nie otrzymasz, nie wiadomo. Więc on zostaje podstawiony przez ścianę, ale przez cały film bardzo przytomnie pan główny bohater mówi, nie. Dobra, idę, skoro mi każecie, to yes sir, thank you sir. Unika konfliktu za wszelką cenę, ale oczywiście w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie policjanci nie są wcale tacy mili, pan Don Johnson...
Pojawia mu się flashback z Wietnamu.
Pan Don Johnson okazuje się być niemiłym policjantem, aczkolwiek fajnie jest, że nawet ci niemili policjanci, oni nie są tacy jednowymiarowi. Pojawia się wątek kobiety, ale nie romantyczny, czyli po prostu jest dziewczyna,
czyli nie, która ma, nie ma jak w pierwszym Rambo, że to teraz ogolimy cię tym ogromnym nożem.
Nie, ale on mieszka, jako że jest survivalistą, mieszka w lesie, w namiocie i goli się brzytwą przy lusterku powieszonym na gałęzi drzewa.
Każdy prawdziwy mężczyzna.
Tak, więc pojawia się wątek kobiety, nieromantyczny, ale ona mu pomaga, więc kiedy ona wpada w kłopoty poprzez sprawę, bo oczywiście wpadli na trop czegoś, to on musi wrócić i jej pomóc. I bla, 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 bla. Jedna jest scena bijatyki, a potem jest dużo łubu-dubu i wybiegania, ale cały ten film jest tak fajnie skonstruowany, trochę ponad 2 godziny czasu trwania, świetnie zagrany, bardzo tak realistyczny przez to, jak reagują bohaterowie na wydarzenia, przede wszystkim główny bohater, jak bardzo stara się nie doprowadzić do konfliktu i unikać starcia, to jest to taka fajna odmiana, czyli to nie jest John Wick, on nie stawia na efekciarstwo, nie jest to Reacher, bo nie jest takim książkowym bohaterem, którego kule się nie imają, wiesz, dostał nóż w oko, ale jednocześnie pozbawił życia 15 typów wykałaczką. I ten konflikt jest dobrze zarysowany, bardzo mi się to przyjemnie oglądało. Był to zresztą film obejrzany o poranku, po śniadaniu, jakoś tak ładne słońce amerykańskie, wiesz, pustkowia, nie wiem, siadło mi. W każdym razie Rebel Ridge jest filmem, który zdecydowanie można obejrzeć, tylko absolutnie się proszę nie nastawiać na kinoakcji.
Dobrze, no to do rzeczy, czy jest spoko?
Jest spoko.
Jest spoko.
Bardzo się cieszę. Czy jest streamingowo?
To jest taki film trochę w starym stylu, w sensie jakbyś poszedł do niego, do kina na ten film lat temu 10-15, kiedy powstawało więcej takich, to luz, ale widać, że to jest film, który w kinie by sobie nie poradził, głównie przez to, że największą gwiazdą, przynajmniej z perspektywy widza tak zwanego międzynarodowego, jest Don Johnson, więc dobrze, że na streamingu, bo prawdopodobnie jest w top 10. Nie sprawdziłem tego, ale jestem przekonany, że jest w top 10.
Jest to prawie pewne, tak. Dobrze, no to mamy pierwszy dystraktor za sobą, Filip. Pora na dystraktor numer 2.
Dystraktor numer 2 to była wizyta w kinie tak zwana...
Kurtuazyjna?
Nie. Jak to się mówi? Że nagle, że stwierdzimy, pojadę.
Ad hoc.
Dobrze, ad hocowa wizyta w kinie i miałem tu wybór podwójny. Tutaj jest pozdrowienie dla naszego dobrego przyjaciela od kołyski, którego znamy od wielu, wielu lat, Michała Oleszczyka, który jest jednym z tak zwanych krytyków na Filmwebie i jak on tam coś ocenia, to widać.
Tak, a ponieważ zna się na filmach prawie tak dobrze jak my, to...
Dokładnie, więc on wśród ostatnio ocenionych filmów miał rzecz, na którą obaj planowaliśmy pójść. Teraz już wydaje mi się, że pomału się robi za późno, więc pewnie ją obejrzymy, jak niechybnie trafi na jeden czy drugi streamer tak zwany, czyli pana Yorgosa Lanthimosa, Rodzaje Rzeczywistości.
Czyli film Lanthimosa na to półrocze.
Tak, na drugie półrocze roku 2024 ten film Lanthimosa, który jest zestawem trzech nowelek cienko powiązanych jakimś tam motywem, ale generalnie to są trzy filmiki. I Michał dał temu filmowi 3/10, mówi, że Lanthimos się zupełnie pogubił i że jak tak dalej pójdzie, to następnym jego filmem będzie ekranizacja Listy zakupów. Po czym następny film, jaki Michał ocenił, to był film pod tytułem Strange Darling, który jest to filmem, o którym nie wiedziałem nic, oprócz tego, że widziałem plakat. I on mu dał 10. I mówi, że to jest tak świetny film, tak znienacka go wziął i że tak bardzo trzeba go obejrzeć, nie wiedząc nic o tym filmie, że to da wam wielką przysługę kinomańską, więc mówię, a co to za film jest? I patrzę tak, Lanthimos, 2 godziny 45 minut. No i podobno nie tak dobry jak poprzednie. Strange Darling, 95 minut.
Bardzo dobry
okay. czas. Okej, okay. Czy jest grany? Owszem, jest grany. Więc poszedłem na film Strange Darling, w którym gra pani Willa Fitzgerald, która zagrała w pierwszym sezonie Richera, więc od razu mówię, o, znam ją.
Ty po prostu nie potrafisz uciec od tego
Ja nie
Richera.
Potrafię, tak. I taki młody typek, który się nazywa Kyle Gallner, on podobno był znany z jakichś tam różnych seriali, ale zupełnie przypadkiem przed chwilą go widziałem w horrorze Smile, bardzo, bardzo przyzwoitym horrorze. Mówię, dobra, to jest reżyserski chyba debiut, w każdym razie J.T. Molnar. I to jest taki film, który jest tarantinowski, ale nie dlatego, że wszyscy są cool i są świetne dialogi, tylko ma taki punkowy vibe. To jest film o seryjnym mordercy, w dużym skrócie. I zaczyna się od tego, że wiesz, że babka i koleś spotykają się po raz pierwszy na randce, trochę randce w ciemno, i że coś idzie mocno nie tak. Film ma zaburzoną chronologię. Od razu ci mówi pan reżyser, że to jest dreszczowiec w 6 rozdziałach i zaczyna od rozdziału 3. A potem jest, jeśli się nie mylę, rozdział 5. A potem jest drugi. Pierwszy jest przedostatni, 6 jest ostatni i potem jest epilog. I jakby tą historię potraktować prostolinijnie, czyli wiemy, kto jest zły, wiemy, kto kim jest w tym rozdaniu, powiedzmy. Wiemy, jakie wydarzenia doprowadziły do tego, że w otwierającej scenie typ wielkim pick-upem goni dziewczynę w małym, czerwonym, starym hatchbacku amerykańskim.
Lecz czy jest to spoiler?
Nie, bo to jest pierwsza scena filmu. Typ goni dziewczynę. To jakby wiemy, bo to tak się zaczyna film. To gdyby to było pokazane liniowo, to byłoby, no okej, świetnie zagrany, ale bardzo oczywisty film. Więc ten scenariusz, co zresztą pan reżyser powiedział, reżyser / scenarzysta powiedział w wywiadzie, że to był od razu zamysł taki, że robimy film, który ma zaburzoną chronologię, rozdziały po tarantinowsku, najbliższe skojarzenie, czyli Pulp Fiction, które tą chronologię ma super mocno zaburzoną i zresztą tam się dekady też zmieniają. Tutaj co prawda dekady się nie zmieniają, tylko godziny, ale to drugi to jest, drugie skojarzenie to był Fincher, gdzie jest bardzo stylowa, zmyślna przemoc i to jest takie nie tanie, w sensie to jest bardzo, bardzo wszystko przemyślane, fajnie pokazane, więc jak słyszysz, że coś jest fincherowsko-tarantinowskie, to myślisz, kurde, muszę obejrzeć to.
Albo myślisz sobie, że ktoś to tak to określił, to nie wiedział, co ma powiedzieć, więc może pierwszych tak. Dwóch reżyserów, jacy przychodzą mu do głowy, wymienił.
Ale myślę, że uzasadniłem, dlaczego. Anyway, jak chcesz sprowadzić czyjąś pracę, wiesz, do wspólnego mianownika i jednocześnie mu trochę dokopać, czyli nie jesteś tak dobry jak, to właśnie tak mówisz. To jest film w stylu tego i tego reżysera. Więc przepraszam cię, JT, ale mam nadzieję, że dzięki temu twój film Strange Darling, jak trafi na platformy,
trafi
bez wątpienia prędzej czy później, zostanie obejrzany. W każdym razie fajny, zaskakujący. Każdy rozdział to jest twist fabularny. Po obejrzeniu myślisz sobie, że to była bardzo, bardzo, bardzo dobra zabawa. Taki fajny roller coaster, ewidentnie zrobiony przez młodego filmowca, który chce, wiesz, zabłysnąć, pokazać. I to jest taki pierwszy jego duży film. Ciekawostka jest taka, że Giovanni Ribisi, czyli aktor charakterystyczny, pierwsze skojarzenie, brat Phoebe, ale tak. Oczywiście zagrał w wielu różnych innych filmach, takich jak Boiler Room na przykład, albo The Gift, to jest autorem zdjęć. To jest jego pierwszy film, gdzie mówi, ja będę operatorem, będę mówił ci, gdzie kamerę tego. I bardzo dobrze sobie poradził. Film zresztą zaczyna się napisem, że został w całości nakręcony na taśmie 35 mm.
Jezus, jesteśmy już w takich czasach, że trzeba to pisać.
Dokładnie, trzeba to pisać na starcie, bo jakby sobie pomyślą, że zobaczą to ziarno i że ta ostrość czasem nie jest idealna, to znaczy, że jest sztucznie dodane w postprodukcji. Nieprawda. Bardzo fajny, zaskakujący...
Aczkolwiek trzeba przyznać, że to trochę już sprawia, że wydaje się, że twórca tego filmu jest trochę pretensjonalny jednak.
Miałem taki vibe trochę, ale na szczęście film się broni. Jest na tyle dobrą rozrywką, że naprawdę można go uznać za jeden z ciekawszych filmów tego roku, ale to jest tak jak w świecie gier. To nie jest AAA, to nie jest film z gwiazdorami i z wielkimi budżetami, tylko to jest taki indyk dobry, nie? Czyli ta gierka, co cię zaskoczyła, chciałeś zagrać se w Star Wars... Jak to było? Star Wars Otuwals. Ale nie lubisz Ubisoftu, więc kupiłeś sobie jakąś mniejszą gierkę i ona ci zaskoczyła.
Ale
to
też,
jest właśnie
też
ten
jest
film.
To powrót do czasów, gdzie do kina chodziło się nie tylko na te największe hity, ale też się chodziło tak po prostu, o, jakiś film jest w kinie, sobie pójdę.
Dokładnie, więc Michale, może nie 10 na 10, ale blisko 9, bo zostałem pozytywnie zaskoczony.
Filip, jestem szalenie zbudowany faktem, że tak wiele sukcesów obejrzeniowych osiągnąłeś w ostatnim czasie.
Więc teraz zazdroszczę
ci tego, bo ostatni film, który ja obejrzałem, był bardzo niezależnym filmem na Mubi, stworzony przez panią reżyserkę, która cały film zasadniczo opowiada o sobie, jaka to jest wspaniała i niedoceniana. Nie 9 na 10 na pewno. Nie to... pamiętam nawet tytułu.
O, no to niedobrze.
This Closeness chyba, ale chyba, ale nie jestem pewien.
Okay.
Więc nie będę, że tak powiem, kalał twojego wspaniałego, optymistycznego wstępu moimi osiągnięciami.
Ale dobrze, no to poczekaj, to skoro wspomniałeś o swojej hipsterskiej platformie dla prawdziwych kinomanów, to się pojawił zwiastun, że za chwileczkę, i zakładam, że to wszędzie, gdzie Mubi istnieje, ten film.
Bywa różnie właśnie. Mubi ma to do siebie, że na Facebooku pojawiają ci się reklamy, już na Mubi, super film.
Nie ma.
Tylko w Ameryce, ale tego już
to
nie
zobaczymy. Piszę. Jest taki film, który się nazywa The Fall. Jest to film pana Tarsema, który kiedyś zrobił Cele. Pamiętasz Cele?
Oczywiście.
Jennifer Lopez, zajebisty film. Więc The Fall jest również...
I z Vincem Vaughnem.
I z Vincem Vaughnem, tak. I z Vincem D'Onofrio. Vince D'Onofrio grał przy tego złego typa, a Vince Vaughn grał pana policjanta.
Tak.
I nie znaliśmy jeszcze prawdopodobnie żadnego z nich.
Nie no, Vince'a Vaughna chyba znaliśmy.
Myślę, że znaliśmy. To był rok 2000, Hubert.
Myślę, że tak.
No nieważne. W każdym razie Tarsem zrobił też inny film, który nazywa się The Fall. Jest taką poetycką opowieścią. W każdym razie to jest bardzo ładny, bardzo nieoczywisty, taki trochę magiczny film, który można obejrzeć, jeżeli go nie widzieliście i macie, tak jak Hubert mówi, bo jesteście kinofilami.
Także Filip wie więcej nawet o filmach, których ja mogę obejrzeć, a on nie może.
Ja obejrzałem go kiedyś, wiesz, z tak zwanej kopii technicznej.
Tak jest.
Dawno temu. Dobrze, koniec tego dobrego. Czas przejść do bagna ofowego filmu w tym kraju.
Nie, teraz, drodzy słuchacze, przejdziemy w nuty nostalgiczno-osobiste, bo jednak musimy powiedzieć trochę więcej. Wrzucaliśmy wam pewnego rodzaju drobne informacje od czasu do czasu w ciągu ostatnich odcinków podcastu, ale to będzie ten, gdzie się musimy wygadać na temat filmu, który zrobiliśmy i pierwszego filmu, który zrobiliśmy. Mm-hmm. I jeśli może ktoś z was jakimś cudem jest zainteresowany historią, jak powstały te filmy, to może coś interesującego z tego wyciągniecie, ale żeby nie było tak, że tylko gadamy, to poczyniliśmy bardzo dużo starań, żeby zyskać pytania. Myślę, Filip, że zaczniemy od szybkiej serii pytań, które pojawiły się na naszym fanpage'u facebookowym w odpowiedzi na posta o tego typu pytania.
Za późno wrzuciłem.
Więc usłyszmy pierwsze pytanie.
Tak.
Dlatego ja ciebie zapytam od razu, na
dobrze.
Początku. Czy pamiętasz, jak w ogóle pojawił się w naszej głowie pomysł na nakręcenie docelowo filmu Alfa, czyli pierwszej części filmu, który powstał 20 lat temu?
Jak ja teraz
bo ja nie pamiętam.
No właśnie nie, jak ja teraz mówię ludziom, że ej, ale to w ogóle o co chodzi z tym filmem? To może jeszcze zrobimy takie cięcie szybkie.
Drodzy Państwo, nakręciliśmy film i on jest już na YouTubie. I on się nazywa Bruce. Jesteśmy z niego super dumni. I o tym filmie teraz będziemy do Was mówić, ale zanim o filmie Bruce, to o filmie, który poprzedził film Bruce, czyli o filmie Alfa, nakręconym w roku pańskim 2004, czyli 20 lat temu. Koniec cięcia.
Jak ja teraz, ktoś mnie pyta, skąd się w ogóle te filmy wzięły, dlaczego w ogóle nakręciliście, to moja teraz opowieść, którą sobie trochę sfabrykowałem, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć prawie, ty mi opowiadałeś, jak my kręciliśmy ten film, to jest najważniejsze. To ta historia, którą ja mam i którą opowiadam, jest taka, że w toku konsumowania popkultury od lat najmłodszych, to wpadliśmy w końcu na pomysł, żeby odpowiedzieć na pytanie, ale czy my w ogóle umiemy coś nakręcić, czy to jakby da się, to jest fajne? I że były przymiarki pierwsze, kiedy tytuł filmu brzmiał Harry Potter i kontradwersarz, co było świetnym, super fantastycznym pomysłem. Harry przez jedno R i jedno i Potter przez jedno T, żeby copyright infringement nie było. I kontradwersarz, bo jak wszyscy wiemy, adwersarz jest przeciwnikiem, a tu jest jeszcze kontr dodane.
Żeby był jeszcze bardziej przeciwnikiem. I tak, ale tego pierwszego momentu, kiedy powstał pomysł, ej, to nakręćmy to, w ogóle nie pamiętam.
Ja w ogóle nie pamiętam.
Natomiast wiem, że już od czasów licealnych się trochę, że tak powiem, maczaliśmy dziób, przynajmniej ja maczałem dziób w jakieś proste filmiki, bo kolega miał kamerę, to można było pożyczyć i coś nakręcić i tak jakieś filmiki w szkole kręciliśmy i jakieś filmiki nawet na drobne zamówienia jakieś takie.
No tak, informator liceum Dibuła w Koszalinie, pozdrawiamy.
Tak, dla Radia Koszalin kręciliśmy jakieś materiały. Stworzyłem swoją etiudę filmową wieczór przed telewizorem, gdzie kręciłem moich rodziców, jak przysypiają przy programie. Zdaje się, że był program Forum, bo tam Macierewicz się pojawia, młody Macierewicz się pojawia na ekranie, tak? I to były te takie czasy, a potem mam absolutnie zaciemnienie, nie pamiętam, co się działo, ale tak, powstał koncept na film Harry Potter i kontradwersarz, bo Hubert Stenzel, nasz serdeczny przyjaciel i główny aktor jeden z w obu filmach, miał chyba nową kamerę, ze wtedy kupił. Tak. Więc mogliśmy pożyczyć od
dokładnie
niego tę kamerę.
Gdybyśmy nie mieli zamożnego kolegi z fajną kamerą, to jest szansa, że nic by z tego nie wyszło.
Tak, i pamiętam, że w ramach kręcenia filmu Harry Potter i kontradwersarz opracowaliśmy wstępny strój dla ciebie, bo ta kurtka skórzana była wykorzystana, ale był też szaliczek. Kolora Gryffindoru, który tak moja mama osobiście wydziergała dla mnie. Ale pamiętam, że strasznie mnie bolało to, że jak kręciliśmy te próbne nasze przymiarki do tego filmu, nie wiem, czy pamiętasz te przymiarki, które kręciliśmy na podwórku, gdzie skakałeś przez żywopłoty i się wychylałeś za żywopłotu.
Ty mi to opowiadałeś już kilka razy. Nie, ja mam taką czarną dziurę, jeśli chodzi o
te. Ale tak, były te przymiarki, ale ja pamiętam, że wtedy uznałem, że to jest niedobre, to jest zbyt zabawne, to jest zbyt oczywiste, jeśli chodzi o to,
to jest pastisz taki.
Tak, to jest pastisz w twarz pastiszu, pastiszu, rzucony. Tak, że to są heheszki dla heheszków, a my musimy nakręcić coś bardziej ambitnego i stąd powstał pomysł, żeby to trochę, że tak powiem, zamaskować śmieszność i zabawność tego filmu. I nawet pierwsza wersja, którą nakręciliśmy, pierwsze 4 minuty filmu Alfa mniej więcej nakręciliśmy, czyli pierwszą scenę pościgu przy centrum handlowym i scenę w domu pułkownika, to nawet ta pierwsza wersja była zupełnie inna niż to, co mamy finalnie, bo było na przykład dużo więcej powtórzeń imion. Mieliśmy taki pomysł, a właściwie nie wiem, pewnie ty bardziej miałeś ten pomysł, że za każde zdanie było, jak był John, to było to prawda John, wejdź John, John, co mi powiesz John, ciągle było powtarzane John. Ja mówię, nie, Filip, to jest zbyt oczywiste. My musimy stawiać na to, że ten film będzie śmieszny, bo będzie żałosny. Tak. To jest to
gładkie,
co celuje.
Buzie pięknych, młodych chłopców próbują udawać twardzieli z amerykańskiego kina
i
z
trzeba,
lat 80.
I trzeba przyznać, że do dzisiaj ten patent działa, bo strasznie dużo ludzi odbija się od tego, nawet wśród jakichś znajomych.
I teraz tu wstawka jest, moglibyśmy, nie zrobimy tego, ale moglibyśmy przeczytać kilka komentarzy na YouTubie pod pierwszą wrzutką filmu Alfa, która od 14 lat leży na kanale połączonym z moim kontem googlowym stworzonym miliony, miliony lat temu. Teraz wrzuciliśmy na nasz kanał Hammerzeitowy film Alfa z 2004 po remasteringu, bo to była część premiery.
A to w ogóle tak można sobie porównać, jak świetnie algorytmy AI potrafią naprawić zaskakująco źle wyglądające we współczesnych czasach, a w tamtym wydawał się, że wygląda całkiem nie najgorzej.
Tak, no bo przecież film Alfa zrobiliśmy zanim powstał YouTube. YouTube jest dzieckiem wiosny 2005, a my kręciliśmy film jesienią 2004.
Tak, z takich ciekawostek, które jeszcze możemy sprzedać na temat filmu Alfa, czyli filmu sprzed 20 lat, to jest fakt, że został on za prawdziwe pieniądze kupiony od nas przez telewizję Kino Polska.
Znaczy, prawa do tam trzech wyświetleń, czy ile oni mieli?
Nie, tam to było do chyba jakiej chcą liczby wyświetleń, ale okay. Tam była, i pamiętam dokładnie, że stawka wynosiła 50 zł za każdą minutę.
Nie, 20, bo dostaliśmy 600. 29 minut tak. I tam 20 sekund.
Tak, ale rozpoczętą minutę, więc 600 zł ten film prawie się zwrócił. Prawie się zwrócił. Nie pamiętamy, jaki był budżet, ale myślę, że około kilkuset złotych.
Tak, bo trzeba było kupić trochę pistoletów i paliwa i takie tam.
Tak, to jest jedna rzecz. A dwa, że kiedy już leciał w telewizji Kino Polska, to największym naszym claim to fame jest, że w ramach cyklu, w którym leciał, czyli Kinowteka, i to był odcinek Kinowteka Śledcza, gdzie wszystkie filmy kryminalne się pojawiały, niezależne. I ten cykl miał to do siebie, że przed każdym filmem był krótki sketch parodiujący film, który będzie wyświetlany. I to robili słynni wtedy niezależni reżyserzy, i jedną scenę z naszego filmu sparodiował duet twórczy Bodo Cox i Piotr Matwiejczyk.
Bardzo, bardzo pięknie sparodiowali.
Do tej pory najbliżej sławy, jak się pojawiliśmy, jeśli chodzi o ten film.
Rdzeń scenariusza, czyli to, co wymyśliliśmy, że mój bohater, policjant, będzie walczył ze swoim odwiecznym przeciwnikiem, to jakby leży u podstaw pierwszego filmu. Udało się nakręcić na tyle dużo scen, że 29 minut z hakiem, łącznie z napisami końcowymi i obowiązkową sceną po napisach. Marvel to tak rozpropagował,
że... Nie pamiętam, co nas zainspirowało, jakie filmy nas inspirowały do tego, żeby była scena po napisach.
Ja też nie pamiętam, bo ja pamiętam tylko, że na tyle razy, dużo razy widziałem motyw tak zwanego Stingera, czyli tej scenki naklejonej na sam koniec napisów końcowych, że mi się ona strasznie spodobała. Mówię, my musimy to mieć, to będzie super, będzie taki bonus dla wytrwałych.
Przed pierwszym Iron Manem.
Tak, Iron Man jest 2008, więc to nie jest tak, że Marvel to wymyślił, ale Marvel to rozpropagował w sposób niesamowity, więc byliśmy szybsi niż pan Marvel i bardzo się z tego cieszymy. No i tam na jakiś festiwal pojechał ten film, wszyscy znajomi byli bardzo zadowoleni, my byliśmy bardzo zadowoleni, ale tak potem jeszcze, przepraszam, na fali rozpędu po nakręceniu tego filmu nakręciliśmy etiutkę, która na razie...
To akurat pamiętam dokładnie, kiedy wymyśliliśmy i w jaki sposób, bo to pamiętam doskonale, natomiast jeśli chodzi o film Alfa, to tak. W ogóle nie pamiętam.
No właśnie to jest dziwne, nie, że tak się to zaciera. W każdym razie ta etiutka na razie nie została poddana remasteringowi, ale może w przyszłości zostanie wykonany.
Aczkolwiek dla dociekliwych znajduje się na jednej z playlist, którą mamy na naszym kanale, więc tak można się do niej dobrać, jakbyście koniecznie chcieli.
Sukces jako taki odhaczony. Potem wiesz, co trzeba było studia skończyć, pracę znaleźć.
To był początek, bo wtedy, zauważ, w filmie Alfa jeszcze nie powstała nasza wytwórnia filmowa About Blank Productions. Ona powstała dopiero w przypadku krótkiej etiudy. Bo jeszcze pierwsza nie była, jeszcze nawet w napisach końcowych było copyright My. Filip Grabski, tak. Kuber Hawke, a nie About Blank Productions. Mm-hmm. Więc postanowiliśmy założyć wytwórnię filmową. Nakręciliśmy jeden film krótkometrażowy i się skończyło na tym.
I potem użyłeś do założenia działalności.
Potem pojechaliśmy na warsztaty filmowe, gdzie nakręciliśmy wraz z Maciejem Cuskę wspaniały film dokumentalny.
Nowa Polska,
który też gdzieś tu u mnie na dysku się pałęta. Następnie Filip, pamiętam, że załatwił nam w jakiejś lokalnej poznańskiej telewizji występ w programie na temat twórców niezależnych filmowych i nakręciliśmy o sobie krótki filmik, który w Stoczni Gdańskiej kręciliśmy, że kręcimy filmy i on leciał w jakiejś poznańskiej telewizji ratajskiej czy jakiejś czymś takiej, nie pamiętam.
Ale ty mówisz mi teraz rewelacyjne rzeczy, bo ja...
I on też się gdzieś tutaj pałęta po moim dysku.
Jak mi powiedziałeś teraz, że kręciliśmy w Stoczni, to tak, ja pamiętam, jakby mam flashback, że była taka sytuacja, ale że to było kręcone za przeproszeniem na zamówienie, to nie.
Tak, i to było, ja nie wiem nawet, gdzie to poleciało, ale pamiętam, że mówimy, jest jakaś pani, się dogadaliśmy, że mówią o młodych filmowcach i możemy im dać materiał.
Ja bym strasznie chciał obejrzeć to, co nakręciliśmy.
To jak zakończymy nagranie, to ci puszczę.
I
na tym się skończyła nasza kariera filmowa na tamten czas. Postanowiliśmy po latach mniej więcej 8 przejść na podcasting, a tak. Przez 8 lat dojrzewaliśmy.
Tak, czyli hibernacja filmowa, jeżeli chodzi o kręcenie, została przekuta na gadanie o filmach.
Ale sukces był ogromny, bo tak jak Filip wspomniał, jak tylko się YouTube pojawił i parę lat po tym, jak się YouTube pojawił, Filip wrzucił film Alfa na swój kanał powiązany ze swoim kontem i przez te naście lat nakulało się tam chyba z 14 tysięcy wyświetleń, więc jest to jedna z najpopularniejszych rzeczy, jaką zrobiliśmy. Fantastyczne komentarze się pojawiają, bo tam było napisać Alfa polski film sensacyjny i było jo, co to jest? Zgadza się tylko pierwsze słowo, że jest po polsku. Cała reszta się nie zgadza. Nie, więc no nie spotkał się z takim super ciepłym przyjęciem.
To jest ta osoba, która nie kuma Hubertu.
Tak, jest tych osób dość sporo pewnie.
Dokładnie.
I oczywiście gardzimy tymi osobami, wiadomo. Zupełnie jawnie.
Absolutnie tak, ale masz rację. Gdy Hubert powstał podcast, ten, którego mili państwo słuchacie i mamy nadzieję, że jeszcze tego odcinka też słuchacie.
Pewnie już niewielu osób.
Niewielu osób, ale jeśli słuchacie, to w okolicach 2014 roku, kiedy mieliśmy mieć odhaczoną 30, to się pojawił pomysł, żeby może nakręcić jednak drugą część. Weźmy tą Alfę, ciągnijmy dalej, zróbmy sequel. I były przymiarki do scenariusza, były jakieś tam, ja zanotowałem sobie garść pomysłów oraz to, jak ta fabuła potencjalnego sequela mogłaby przebiegać.
Ja na tym etapie mojego życia już zarzuciłem pisarstwo, wcześniej...
Tak, Hubert jeszcze tworzył.
Tak, a potem już nie, więc to zostawiłem Filipowi.
Tak, więc zostało to wykonane, ale zapał nie był taki jakby jakiś intensywny, życie było dużo ciekawsze w tym momencie.
Ja obwiniam, wiesz, wszystkich naszych pobratymców, którzy nie wykazali wystarczającego entuzjazmu, żeby wziąć udział w tej produkcji.
Tak, bo prawdopodobnie a może nakręcilibyśmy sequel? No, fajny pomysł. I koniec. Jakby nie było tak zwanego, mówiąc po polsku, follow-upu. I wrócił temat jak bumerang, Hubert, bo ten bumerang zatacza takie duże kręgi, że co dekadę wraca mniej więcej. Ty, to zróbmy sobie prezent na 40. Nakręćmy drugą część. I moje podejście było takie, że to jest świetny pomysł, nie damy rady. Pogadamy, a pomysł jak zwykle umrze. I takie było moje nastawienie, więc bardzo się cieszę, że obecny tutaj redaktor Hubert był dużo bardziej...
Ja ci od początku mówiłem, że moje nastawienie jest takie, że jak tego nie zrobię, to przestanę się szanować do końca życia. To jest rzecz, którą chciałem bardzo osiągnąć i sam sobie wkręciłem, że jest to bardzo ważne, żeby to zrobić. W związku z tym byłem tak, od samego początku starałem się być motorem napędowym tego projektu.
Bardzo słusznie, bo dzięki twoim wysiłkom w zimie 2023 usiedliśmy w pubie przy stoliku, żeby porozmawiać na temat, pierwsze spotkanie producenckie, żeby porozmawiać na temat tego potencjalnego sequela, co, gdzie mogłoby się wydarzyć. I bardzo, bardzo jestem zadowolony z faktu, że opracowaliśmy z grubsza cały plan fabuły.
Wymyśliliśmy wszystko na nowo,
po czym okazało się, że spora część pomysłów, które nas tak rozbawiły przy tym piwie, w tym pubie tego wieczoru, zostały wymyślone 10 lat wcześniej, no co dowodem była moja notatka w Gmailu w kopiach roboczych z datą 2013, ale to oznaczało tylko, że to są bardzo dobre pomysły.
Tak, albo że nie mamy żadnych nowych pomysłów,
nie.
Tylko wszystko,
że to są bardzo dobre pomysły.
Wszystko, co ty już wymyśliliśmy lata temu i teraz tylko czerpiemy z tego samego.
Dobrze, ale na szczęście to były nasze pomysły, w nawiasie przefiltrowane kopie pomysłów innych ludzi, które zostały zasfilmowane.
Tak, natomiast trzeba przyznać, że zostało też wprowadzonych dużo modyfikacji. Te modyfikacje najczęściej sprowadzały się do dużo bardziej niż w przypadku pierwszej części bezpośrednich cytatów do dzieł filmowych, które lubimy.
Tak. No i teraz, Hubert, ja się zastanawiam, czy przejście dalej, jeśli chodzi o omawianie tego, jak doszło do powstania filmu Bruce.
Nie, to ja
jak
tylko teraz jeszcze tobie muszę posłodzić trochę, bo po tym spotkaniu Filip się rzeczywiście odpalił i wybombił ten scenariusz po prostu w trymiga. Raz, dwa... I
no nie wiem, tak z 2 tygodnie, nie?
Myślę, że powstało to bardzo szybko, także nie musiałem do ciebie, a ty Yahoo, kiedy scenariusz przynosisz. Pozdrawiamy twórców filmu Superprodukcja, wciąż jest to najlepszy polski film w historii ludzkości. Więc od tego momentu Filip też już był w pełni odpalony i entuzjazm myślę, że prawie dorównujący mojemu.
Tak, i tylko dzięki temu, że scenariusz powstał, to mogliśmy z pełnym...
spotkać się na drugi raz na piwo,
tak, na drugi raz
żeby
na piwo.
Omówić moje krytyczne uwagi do tego scenariusza.
Tak, popraweczki oczywiście, czyli tak zwany rewrite nastąpił.
Bardzo mi się podoba też, że nasz producent z wykonawcy Krzysztof Górski miał szereg uwag do scenariusza, które chciał, żebyśmy wprowadzili. Nie wprowadzona została ani jedna z jego uwag. Pozdrawiamy cię, Krzysztof. To były bardzo dobre pomysły, ale już... nie było na nie kreatywnie miejsca.
Tak, dokładnie. Wizja została już jakby zamknięta, ale dzięki temu, że scenariusz powstał, to mogliśmy wszystkich współtwórców oryginału, czyli filmu Alfa z 2004, przekonać do powrócenia do swoich ról, zarówno filmowych, jak i jakby filmotwórczych. No i było wiadomo już w styczniu, że wszyscy są za i że teraz trzeba się umawiać. I cały logistyczny plan, jak nakręcić film bez budżetu, ale oczywiście z budżetem, bo trzeba było kupić to, trzeba było tutaj tamto, siamto, owamto.
Z ludźmi, którzy muszą 5 dni w tygodniu chodzić do pracy, tak, wszyscy i mieszkają w różnych miastach.
I wszyscy mają dzieci, rodziny i obowiązki, a przecież wtedy mieliśmy po 20 lat i to nie idziemy teraz na zajęcia, tylko kręcimy film. Okej. Okay.
Tak, ja się bardzo obawiałem tego etapu, bo dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak bardzo my nie mieliśmy nic do roboty wtedy wcześniej.
Tak.
I jak mogliśmy absolutnie nie przejmując się niczym innym, bo przecież wiesz, ty mieszkałeś w wakacje u rodziców, mama zrobiła obiad.
Pranie.
Generalnie niczym się nie musisz przejmować.
No, Jezu, no.
No, więc możesz sobie chodzić do kolegi, kręcić film, a potem go montować na komputerze, który ci ojciec pożyczył. Wszystko fantastycznie, a tymczasem lat 40 okazuje się, że jest to dużo trudniejsze, ale to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to, że w trakcie procesu kręcenia fan był dokładnie taki sam.
Absolutnie. I chciałbym teraz, Hubert, że zanim przejdziemy do części z pytaniami, żebyś tu Państwu na żywo powiedział, ile jest wyświetleń tego filmu. Nie jest dużo bardzo, ale na tydzień temu wrzuciliśmy na YouTube.
Biorąc pod uwagę fakt, że film wrzuciliśmy 7 dni temu, tak?
No, co do dnia dzisiaj. No.
Dokładnie. I mamy 1400 wyświetleń około. To jest to bardzo dużo wyświetleń, zwłaszcza jak na nasz kanał YouTube'owy, bo wszystkie pozostałe filmy, które mają więcej wyświetleń niż ten film, to są filmy, gdzie ktoś myślał, że obejrzy cały film Avengers Infinity War.
Wojna nieskończoności? Nie pamiętam.
Nie pamiętam, jak jest polski tytuł. Tak. Albo, że obejrzy John film Wicka. Johna Rambo, albo, że obejrzy Johna Wicka i zaskakująco...
A to był tylko podcast, który trwa tak długo, a ty, drogi komentujący, jesteś głupi.
Tak jest i myślisz, że możesz za darmo na YouTubie obejrzeć cały film, mimo że jest napisane, że to nie jest cały film, tylko podcast. Tak.
Więc krótko mówiąc, oczywiście szybkość wzrostowa tak zwana, jeżeli chodzi o oglądanie, zmalała, ale jako, że przez tydzień 1400 odtworzeń, nawet jeśli jakaś część z tych odtworzeń nie jest cała, bo ktoś obejrzał, powiedział, ale gówno, nie chcę.
Na pewno jedna osoba powiedziała dno.
Ta jedna osoba, która skomentowała dno, to ona może obejrzała do końca, może nie, ale liczy się. Odsłona się liczy. Więc bardzo, bardzo się cieszymy, że film bez promocji i bez budżetu, z promocją naszą podcastową i wśród znajomych, dochrapał się tych 1400 odsłon i mamy nadzieję, że to pomalutku sobie będzie rosło. To jest super ekstra. Ale zanim oczywiście film trafił na YouTube'a, no to została zorganizowana premiera, gdzie ludzie dobrej woli zostali zaproszeni i to była nasza super impreza. Jedna z najfajniejszych imprez, w których mieliśmy okazję brać udział jako goście, jako Hubert
gwiazdy nie bójmy się
wieczoru, tak, jako gwoździe programu. Było fenomenalnie i tutaj oczywiście podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, którzy pomogli doprowadzić to do końca i w taki nietypowy sposób, bo my zwykle biorąc udział w takich imprezach, to my jesteśmy zaangażowani jakoś w tą organizację i my też jakby, my pytamy ludzi o rzeczy, my przeprowadzamy wywiady, a my tu nagle musieliśmy tylko siedzieć i przyjmować, albo odpowiadać na pytania, albo patrzeć jak reagują, albo w ogóle cieszyć się, więc było super ekstra.
Aczkolwiek było też to stresujące doświadczenie, ale Filip, powiem ci, że nawet z takiej perspektywy, kurczę, człowieka, który lubi chodzić do kina, to fakt, że film, który się zrobiło samemu, jest puszczany z projektora kinowego, decepowego, prawdziwy 4K projektor Sony i widzisz w tej budce projekcyjnej, jak ten film jest wgrywany na ten projektor i potem widzisz, jak on się wyświetla na ekranie.
Czy chcesz powiedzieć państwu, że dygło ci trochę?
Tak, chciałem powiedzieć, że to jest fantastyczne uczucie, bo to jest taki, wiesz, świat, który zazwyczaj wydaje ci się, że jest jednak bardziej zarezerwowany dla ludzi, którym bardziej się należy. Takie coś, że ich film może być puszczony z projektora kinowego, prawdziwego, a nie multimedialnego. Było to dla mnie bardzo ważne. Jak się dowiedziałem, że jest w ogóle możliwość, żeby puścić to z projektora kinowego, a nie multimedialnego,
to mówię, Jezu, robię
wycepa. Zrobimy to koniecznie, bo to jest ta nobilitacja, na którym... Tak. I to jest
Once in a lifetime.
To jest strasznie głupie, ale jest to bardzo przyjemny moment, jak widzisz, jak twój film się wgrywa na projektor kinowy.
Absolutnie tak, bo jeżeli, nie wiem, nie śledzicie... Zakładam, że jakaś część z was, drodzy słuchacze, miała już okazję ten film obejrzeć i może nawet was trochę interesuje to, co mówimy, ale jeśli nie jakiejś tam wielkiej uwagi w kierunku napisów początkowych czy końcowych nie przywiązywaliście, to dlaczego Huber był taki zestresowany i dlaczego tak bardzo był zaangażowany w to wszystko, co było związane z, po pierwsze, dostarczeniem filmu na termin, a po drugie, ze zrobieniem tego w prawdziwie kinowej wersji, bo oprócz wymyślenia zrębów historii jest reżyserem, montażystą od wszystkiego, człowiekiem, który musiał zorganizować, żeby pan artysta, muzyk, pozdrawiamy Krzysztof, wybitny pianista jazzowy.
Do muzyki za chwilę przejdziemy.
Tak, to żeby to wszystko się wydarzyło w terminie, to ja się wcale nie dziwię, że jakby poziomy stresu były, bym powiedział, jakbyś poszedł sobie zmierzyć ciśnienie przed premierą, to jest szansa, żebyś dostał leki.
Powiem ci, że zupełnie poważnie, ale nie, to jest true story, bro.
No.
Wpadłem na pomysł, że skończyłem 40 lat, mogę się na NFZ zapisać na bilans 40-latka, jakiś tam coś takiego, jakiś tak. Zestaw badań dla 40-latka i zrobiłem to dwa tygodnie czy tydzień przed premierą, okay. Bo tak wyznaczyli mi taki termin i rzeczywiście poszedłem, zostały mi zmierzone parametry życiowe i tak moje ciśnienie w gabinecie lekarskim wynosiło 169 na 100... 4 i pani mówi, tak patrzy na mnie.
Pan się stresuje czymś?
Nie, pan mówi, nie boli pan głowa? Tak? Nie czuje się pan czy słabo? Nie? I tętno 90 coś, więc nie wiem, czy to był efekt, wiesz, stricte ciśnienia gabinetowego, czy rzeczywiście poziom stresu w tym momencie u mnie był gigantyczny, ale tak, ale trzeba przyznać, że jest to też rzecz, którą sam na siebie zrzuciłem, bo jakby taką podjąłem decyzję, bo od samego początku wszyscy wiedzieliśmy, że prawdopodobnie najfajniejszą rzeczą, jeśli chodzi o ten film, to będzie proces, wiesz, proces tworzenia.
Oj,
to,
tak.
Że możesz się pobabrać trochę w kręceniu filmu, w byciu aktorem, w montowaniu filmu, w dodawaniu dźwięków. Sam pomysł na to, że nie będziemy korzystać z żadnych dźwięków nagranych na planie, tylko wszystkie dźwięki odtworzę potem,
tak.
How hard can it be? To była jedna z dziwniejszych decyzji, ale z drugiej strony, jak mieliśmy nagrać dźwięki na planie prawdziwe, też się nie dało.
Nie mając przy okazji aż tyle sprzętu.
Więc poziom stresu był w dużym stopniu równoważony poziomem satysfakcji z tego, że się człowiek naprawdę uczy i poznaje i robi rzeczy, które na co dzień tylko ogląda. Więc to było bardzo fajne doświadczenie, aczkolwiek było stresujące. Naprawdę było bardzo niewiele sytuacji w moim życiu, którymi byłem aż tak przejęty, jak faktem tego, żeby ten głupawy 30-minutowy film, który na premierze obejrzało
około 100 osób,
żeby im się ten film podobał. Czułem gigantyczne ciśnienie, niezrozumiałe dla mnie samego, ale no fajnie było.
No kurczę, sam fakt, że jesteś w stanie obejrzeć coś, co stworzyłeś w otoczeniu, oczywiście to była jakby, to był pole position, tak? Tu oszukiwaliśmy, bo wiadomo, że zaproszeni na premierę ludzie to byli ludzie, którzy są nam życzliwi, więc oni są zainteresowani tym, żeby obejrzeć ten film. To samo to, że oglądasz go w grupie dosyć licznej ludzi, w ciemnej sali kinowej, na wielkim ekranie.
Ludzie, którzy są zasadniczo pozytywnie nastawieni,
tak,
do
dokładnie.
Tego.
Tak, dokładnie. I słyszysz ich bardzo entuzjastyczne reakcje na wszystkie mniej lub bardziej oczywiste żarty, które umieściliśmy w filmie, na odwołania do pierwszego filmu, który zresztą był puszczony tuż przed, żeby jakby cała historia wybrzmiała w odpowiedni sposób. No to było doświadczenie jedyne w swoim rodzaju i absolutnie do zapamiętania do końca życia. Ale też dzięki temu, że przyszły te osoby na salę kinową, przyjęły zaproszenie, żeby przyjechać do Poznania albo z innej dzielnicy, albo z innego miasta, a w jednym przypadku nawet z innego kraju, no to super ekstra. I potem mówię, żeby ten podcast nie był taki zupełnie od czapy, że my tylko gadamy, co tam z tym filmem, no to mówię, A wyście nam wymyślcie jakieś pytania, to my poodpowiadamy na te pytania, bo być może są to pytania, które chcieliby zadać ludzie, którzy by zobaczyli tego posta na Facebooku wcześniej, ale tego nie zrobili. Więc z racji tego, że generalnie ja dostałem te pytania, a nie ty, to bardziej będziesz odpowiadał ty.
Ale ja też mam pytania.
Ja wiem, ty masz ich trochę, ja mam ich jakieś 40, więc jest szansa, że część pominiemy, bo ten podcast nie musi trwać 2 godzin. Ale są pytania na temat, Hubert, procesu twórczego i różnych innych rzeczy, więc możesz zacząć, jeżeli masz ich mniej, to zapraszam.
Poczekaj, bo teraz jestem nieprzygotowany, bo no nie włączyłem tych pytań.
Dobrze, mamy pytania. Ja mam pytania, Hubert, na liście. W ogóle to jest śmieszne, bo nasza dobra koleżanka Ania, pozdrawiamy Anię. Jak ją poprosiłem, żeby mówić, ty, a weź mnie wymyśl pytania, bo będziemy nagrywać odcinek o tym, jak nakręciliśmy film i że to jest takie super, to jakbyś chciała się dowiedzieć, co tam. I mniej więcej 10 minut później dostałem około 20 pytań. Jestem przekonany, że ona wpisała w czacie GPT pytania dla filmowców, po czym je trochę zmodyfikowała. Nie ma w tym nic oczywiście złego, ale jestem przekonany.
No trochę złego jestem. Ale niewiele.
Są to pytania, niektóre nie, ale niektóre są ciekawe.
Dobrze, to zadaj ciekawe.
Mam zadać ciekawe, Hubert? Nie, mamy wiesz, pytania tak zwane oczywiste, czyli tak, mamy pytania festiwalowe, Hubert. Na Q&A po wyświetleniu filmu, które zresztą też się odbyło w ramach naszej premiery, co było super.
I było bardzo profesjonalnie poprowadzone.
Pozdrawiamy Filipa. Na Q&A, takim wyimaginowanym, DKF albo cokolwiek, Hubert, jaka scena sprawiła wam najwięcej trudności?
A to było pytanie, które było na Q&A naprawdę na żywo i to jest scena zdecydowanie strzału w pysk z bliska, zresztą taka była moja odpowiedź. Choćby dlatego, że musieliśmy wyłożyć pomieszczenie folią, musieliśmy przygotować sztuczną krew, musieliśmy liczyć na to, że Hubert, który zostanie tą krwią oblany, nie wybuchnie śmiechem, co było jedną z najtrudniejszych rzeczy w produkcji całego tego filmu, bo fakt, że udało mu się przez cały ten czas zachować poważną minę, jest jakiś absolutnie w ogóle godny podziwu. Filip nie dał rady, kiedy oblaliśmy go próbnie wodą pod prysznicem tego samego dnia.
Musiałem się rozpaść, bo jakby jest niemożliwe, więc pozdrawiamy Huberta, który wytrzymał, bo wiedział, że to jest to, albo teraz, albo nigdy.
Ale to jest, widzisz, to jest fakt tego, że ludzie, z którymi współpracowaliśmy, oni, Filip, czuli cały ten vibe i oni naprawdę dali z siebie absolutnie wszystko.
Dobrze. Jest pytanie o powtarzanie sceny przy kręceniu. Czy była jakaś scena, którą musieliśmy nakręcić kilka razy? Nie, było raczej dużo ujęć w ramach jednej sceny.
To jest właśnie ciekawostka produkcyjna. Jak się kręci film, kiedy ma się do dyspozycji
jedną kamerę
i kilka godzin w weekend, bo w poniedziałek wszyscy muszą się rozjechać do swoich prac, więc w takim przypadku to, co zostanie nakręcone, jest nakręcone i jest wykorzystane.
Tak, czyli zasada pod tytułem, patrz, słońce się przesunęło 3 metry w prawo, nieważne.
Tak, nie możemy w naszej sztuce polegać na takich rzeczach jak światło, jak gra aktorska, czy jak jakikolwiek sens kompozycyjny. Natomiast musieliśmy bardzo mocno liczyć się z czasem, ale to też zaowocowało tym, że praktycznie, nie wiem, jakbym miał procentowo określić, to myślę, że około 85% nakręconego materiału znajduje się faktycznie w filmie.
Tak, nie ma żadnych chyba scen.
Oczywiście poza tymi miejscami, gdzie kręciliśmy jakąś scenę z jednego ujęcia, następnie przestawialiśmy aparat w inne miejsce i kręciliśmy całą scenę z drugiego ujęcia, a następnie z trzeciego i z czwartego i to wszystko było połączone w jedno. Natomiast myślę, że ponad połowa, jak nie lepiej, scen była nagrana na jednej próbie.
Bo jesteśmy profesjonalistami.
Była jedna próba bez kamery, a następnie było nakręcone i jest następna scena.
Next. Dokładnie, my jesteśmy twórcami jednego ujęcia i tyle. Dobrze, a to jest pytanie ciekawe, bo to jest tylko do ciebie pytanie tak naprawdę. W sensie jako człowieka, wiesz, kapitana tego statku, Hubert. Kto był największą diwą?
No, że tak powiem, jeśli chodzi o faktyczną diwowatość, to wiesz, wybór kobiet mamy niewielki.
Niewielki, niestety.
Ale tutaj muszę pochwalić z kolei Kasię, która w naszym gronie, Wy się wszyscy fantastycznie staraliście i dawaliście z siebie wszystko, ale Kasia jako jedyna jest z wykształcenia aktorką i faktycznie jest aktorką, która występuje do dzisiaj w teatrze.
A występowała w telewizji, na przykład na Wspólnej, więc ona wie, jak się gra.
Tak, widać od razu różnicę. W sensie było widać. Ja, który tak. miałem też do czynienia pierwszy raz z jakimkolwiek kręceniem czegokolwiek poza naszymi próbami 20 lat temu, byłem zszokowany faktem, że Kasia wszystko wiedziała co i jak i wszystkie rzeczy robiła tak jak należy i nawet mi mówiła jak należy je zrobić, żeby wyszło. Więc to było widać fantastycznie, więc nie mogę powiedzieć, że Kasia była divą. Jeśli miałbym powiedzieć, kto był divą, to myślę, że nasz kolega producent Krzysztof Górski, który miał najbardziej intensywną rolę w tym filmie, to
tak,
prawda.
Napisałem mu dużo do robienia, to
ale
prawda.
Też najbardziej się zniszczył w trakcie produkcji i mam gorączkę. Źle się czuję, jestem tak. osłabiony. Więc tak, to był najbardziej divowaty element kręcenia, ale trzeba przyznać, że wszyscy mieli mindset taki, że ej, robimy to, działamy, jesteśmy i robimy. Nawet jak już jest 19, wszyscy są zmęczeni, chcą już tylko wypić piwo i spać, to
daliśmy radę.
Jeszcze tą jedną rzecz tak. musimy zrobić. Robimy.
Oczywiście po fakcie i po tym czasie, który upłynął, to była bardzo słuszna decyzja. Ja się bardzo cieszę, że jednak wiesz, byłeś stanowczy w pewnych momentach.
Ja byłem stanowczy, ale nie tylko ja byłem stanowczy, bo były momenty, gdzie wy jakby mówiliście, dobra, ja mówię, macie jeszcze siłę, a robimy.
Robimy. Dobrze, Hubert. Jest pytanie, czy była jakaś improwizacja w tekście i czy były w ogóle na przykład całe sceny improwizowane, czy wszystko, co zostało napisane, zostało zagrane?
Wszystko, co zostało napisane, zostało zagrane, ale zostało zagrane tak, jak osoba, która będąc na planie uczyła się tych kilku linijek tekstu, mniej więcej je odtworzyła na bieżąco. W związku z tym są różnice, jeśli chodzi o teksty scenariuszowe i pojawiły się różnice, które moje ulubione chyba różnice, które spowodowały, że tutaj umierałem ze śmiechu, które powstawały w trakcie nagrywania postsynchronów.
Tak, czyli dialogi dodatkowe, które były kluczem, szczególnie w scenach, gdzie jest potrzebna narracja zza kadru. W jakiejkolwiek formie, ale jakby nie widać osoby, która mówi, tylko jest tekst mówiony, więc tutaj nie musieliśmy się przejmować tym, żeby dopasować koniecznie to, co jest nagrywane do tego, jak wygląda ruch ust na ekranie. Więc tak, tam było najwięcej luzu, szczególnie, że 90% tych tekstów powstawało już po tym, jak zostały nakręcone wszystkie materiały.
Tak, natomiast na planie 90% improwizacji polegało na tym, że ktoś mniej więcej odtwarzał tekst tak, jak zapamiętał, że był w scenariuszu.
Dobrze, Hubert, pytanie jedno jest do mnie. Która scena jest moją ulubioną?
Proszę bardzo.
To jest świetne, bo w trakcie tego, jak mi pokazywałeś zmontowane po kolei sekwencje i też w różnych stadiach, bo oczywiście był zmontowany okej, okay, po kolei teraz tak to jest, ale będę jeszcze tu tam poprawiał. O, okej, okay, teraz jest zmontowane dużo i z dźwiękami. O, okej, okay, a teraz jest zmontowane wszystko i z muzyką. Więc jakby są takie etapy. Więc za każdym razem odkrywałem nowe rzeczy, które mi się bardziej podobały i bardziej mnie bawiły. I były to żarty dźwiękowe, dodawany dźwięk laserów w siedzibie pułkownika, dźwięk silnika mojego Opla, fantastyczny.
A to dźwięk silnika to jest tylko i wyłącznie twoja zasługa, bo ja najpierw tak. wstawiłem taki bardziej...
Bardziej stonowany,
bo
tak.
Bo okazuje się, że znalezienie dźwięku samochodu sportowego, który jest jednocześnie ze stoków, ale jest dopasowany mniej więcej do tego, co się dzieje na filmie, nie jest wcale takie proste. Tak. Trzeba się przedrzeć przez naprawdę setki.
I jeszcze trzeba mieć ten dźwięk wyłączania silnika, nie? Więc tak, ważne rzeczy. Więc było dużo takich tych, ale niestety, albo stety, nie wiem, mogę to powiedzieć, bo jako jeden z głównych tutaj twórców filmu, to najbardziej dumny jestem z całej flashbackowej sekwencji mojej, ale nie dlatego, że ja tam jestem na ekranie, tylko że to było pierwsze, co nakręciliśmy. Czyli jakby pierwsza przymiarka do filmu Bruce, pierwsza lista scen i sekwencji, które mieliśmy do odhaczenia, kiedy ty uczyłeś się aparatu, obiektywów, kiedy, co, gdzie przekręcić, jakie ISO, jaka przesłona i to wszystko. I że to tak pięknie wyszło i że na to mieliśmy najwięcej czasu, bo to były aż 3 dni zdjęciowe w całości poświęcone tylko tym elementom i że tam było tak dużo różnych drobnych rzeczy, które potem w montażu oczywiście zostały skompresowane do tych 4 minut.
To była jedna z najbardziej
skomplikowanych rzeczy. Tak. I że ta sekwencja wyszła tak fantastycznie i to jest zresztą jedyna sekwencja, gdzie występuje wybuch. A jak wszyscy wiemy, wybuchy w filmach są super, to gdybym musiał wybrać jedną, to nie mogę powiedzieć scena, ale z racji tego, że to jest jakby... W filmie to jest scena, opisane jest jako flashback, więc to jest to. I pytanie jest do ciebie takie samo. Jaka jest twoja ulubiona sekwencja?
Moja ulubiona sekwencja to jest, i to będzie strasznie, zabrzmi głupio, bo ten film jest szalenie niepoważny, ale no. Miałem zamysł w głowie, że musi być ten moment. Pamiętam, jak Kevin Smith opowiadał, że Władca Pierścieni powinien się skończyć, kiedy Frodo leży w łóżku i pojawia się Sam i tak. Oni patrzą na siebie tak i mówi,
i rozumieją.
We've been through some shit, bro.
Yes.
I ja dokładnie chciałem, żebyście ten moment odtworzyli w ostatniej scenie filmu i moim ulubionym momentem tego filmu są te wasze 2 skinienia
męskie.
Głowy męskie w stosunku do siebie, bo wydaje mi się, że wy, a zwłaszcza ty, Filip, muszę to powiedzieć, zawarłeś w tym dużo więcej niż od siebie oczekiwałem, że ty naprawdę w tym jednym skinieniu głowy pokazałeś i dałeś dużo ze swojego życia.
Bardzo dziękuję. Zasługa jest też.
A także zasługa jest w tym taka, że muzyka, która jest w tym momencie, jest tak szalenie przejmująca,
tak,
intensywna i tak szalenie zaskakująca, bo ja myśląc o muzyce myślałem o czymś zupełnie innym, a potem pogadałem z Krzysztofem i Krzysztof powiedział, spokojnie. Musisz mi pozwolić też dać z siebie tej muzyki.
No.
Wiem, że masz
muzyka, muzyka jest do innego filmu. Muzyka jest dużo poważniejsza niż film.
Śmiem twierdzić, że jest za dobra do tego filmu miejscami,
tak.
Ale jest świetna i pięknie rozwija ten film i, że tak powiem, prowadzi go na zupełnie poziom, na którym on by bez tej muzyki się nie znalazł. Więc Krzysztof, dziękujemy raz jeszcze,
absolutnie,
że użyczyłeś nam swojego talentu, bo zrobiło to bardzo dobrze całej tej produkcji.
Absolutnie. No ja chciałem powiedzieć, że duża zasługa w tym, że wyszło te ostatnie sekwencje jakby tuż przed napisami końcowymi wyszły tak fajnie, to jest też to, że mimo wszystko można się tak, no nie kręciliśmy filmu chronologicznie, ale jakby to były chyba moje ostatnie sceny, które musiałem nakręcić, bo późniejsza sekwencja na przykład pojedynku z naszym wspaniałym gościem specjalnym, czyli Mateuszem Araszkiewiczem, była kręcona później. Ja już nie brałem udziału w tym. Ja
tylko,
byłem jakby
wspomagaczem
na planie, a nie aktorem, więc to też jest to, że jakby wiesz, no jednak zrobiliśmy dużo roboty przez te dni i dlatego może tak fajnie wyszło, więc bardzo się cieszę, Hubert. Szczególnie, że jest to ukoronowanie tych 30 kilku minut akcji i nie tylko akcji. Więc superaśnie. Jest też, Hubert, pytanie, to jest spoko pytanie, ale niestety odpowiedź nie będzie jakaś tam specjalnie spoko. Czy weszły jakieś przypadkowe osoby na plan i jaka była ich reakcja?
Nie.
Była tylko sytuacja, jak, no dokładnie, odpowiedź mi nie, tylko jak kręciliśmy wbijanie kodu, sekwencja cała z wbijaniem kodu do windy towarowej, to wyszły chyba 3 osoby, które tego dnia w niedzielę rano akurat w Domarze we Wrocławiu miały wejście nam z siłownia, czy co to tam było?
Czy jakieś yoga, czy coś.
Yoga, czy coś, poranna, więc tylko było, ej, czy mogę przejść, mogę przejść? I tak się obracali, o, kamera.
Natomiast było też tak dlatego, że doświadczyliśmy faktu, jak bardzo zmieniła się polska rzeczywistość, jeśli chodzi o kręcenie czegokolwiek, gdziekolwiek.
Tak.
Przy pomocy czegokolwiek, bo tak jak 20 lat temu nie było absolutnie żadnego problemu, żebyśmy wszystko kręcili na partyzanta i najgorsze, co nas spotkało, to że na parkingu centrum handlowego podszedł do nas pani ochroniarz i powiedział, ej, to dajcie mi namiary na siebie, bo tu mi kazali, żeby zebrać, bo tak się kręcicie tu z kamerą, tu samochody stoją, ale kręćcie sobie dalej.
Tak.
To w tym przypadku, kiedy próbowaliśmy kręcić na partyzanta, zostaliśmy wyłapani od razu, zakaz totalny.
Trzeba wszystko oficjalnie
wszystko
załatwiać.
Trzeba oficjalnie załatwiać, zdobywać zgody i tak dalej. Więc to jest dość mocno, było utrudnione, ale też spowodowało, że rzeczywiście mniej było przypadkowych gapiów.
To mamy, bo ja tutaj trochę mieszam te pytania, bo są pytania jeszcze od Mateusza i pytania od Gosi, ale jako, że niektóre wątki się tutaj zazębiają, że tak powiem, to ja nie czytam tych pytań dosłownie, ale oczywiście jestem bardzo wdzięczny za wszystkie. Mamy na przykład takie pytanie, czy mieliśmy czytanie scenariusza przy takim dużym stole?
Przy dużym nie, natomiast mieliśmy czytanie przy stole, który był
kuchennym,
wypełniony butelkami od piwa i było czytanie z interpretacją. Zazwyczaj, wiesz, takie czytanie to jest tylko sczytywanie, a my mieliśmy od razu interpretację. Mm-hmm. Tutaj aktorzy pytali, jak to zagrać, jak to powiedzieć, jaka jest ta postać, jak się czuje w tym momencie. Tutaj nie mieliśmy na to dużo czasu, ale tak, był jeden wieczór, gdzie większość kwestii, to był dość duży kawałek filmu, kręcony we Wrocławiu, gdzie tak zostały sczytane.
Tak, więc to było bardzo przydatne i wcale się nie dziwię, że tak zwane table reads są uskuteczniane, bo jeżeli masz moment, kiedy wszyscy, albo przynajmniej większość aktorów, aktorek jest w tym samym miejscu i możesz po kolei chronologicznie wszystkie sceny od początku do końca, jakby całą fabułę filmu przelecieć, to wtedy się to słyszy lepiej i wiesz, czy a jest flow, a może tu powinniśmy coś skrócić. Akurat w naszym przypadku nie było takich modyfikacji, bo jak wszyscy wiemy, scenariusz jest wybitny.
Aczkolwiek jedno skrócenie w stosunku do scenariusza nastąpiło, kiedy była scena podjeżdżania pod wieżę, tą wieżę.
Tak.
To w scenariuszu jest cała scena, kiedy wysiadacie, podjeżdża samochód, wysiadacie z samochodu.
Jest drugi raz żart, ma być żart z zamykaniem głośnym centralnego zamka.
Tak, ale ze względów logistycznych zostały te sceny wycięte i zostały skompresowane do jednej sceny, w której James tłumaczy, że, że praojciec ma siedzibę na szczycie wieży, tej wieży. I to też jest tekst, który był wymyślony w locie w trakcie nadgrywania podsyndromu.
Bardzo dobry.
Jest jeden z lepszych.
Tak, tak, i to jest właśnie pytanie, poniekąd udzieliłeś odpowiedzi, ale właśnie czy istnieją sceny, które były w scenariuszu, ale nie znalazły się w filmie z uwagi na brak środków albo możliwości technicznych.
To tutaj możemy też powiedzieć o scenie finałowej, która była trochę inaczej rozpisana, bo miała się dziać na pełnej jawności, to znaczy praojciec miał siedzieć w tym samym pomieszczeniu co klony i bohaterowie mieli docierać do niego, przebijając się przez armię klonów.
Miała to być duża hala z filarami, tak to było zapisane.
Tak, natomiast ze względu na ograniczone możliwości planów zdjęciowych zostało to zaaranżowane tak, że klony znajdują się w jednym pomieszczeniu, a praojciec zarządza nimi zdalnie z drugiego pomieszczenia.
Tak, czyli jakby, jak wiedzieliśmy, gdzie będziemy mogli kręcić finał, to zostały wprowadzone odpowiednie modyfikacje, bo niestety, ale najlepszą miejscówkę z takich, o których wiedzieliśmy, że istnieją, do nakręcenia pierwotnej wersji scenariusza Hubert znalazł w Gdańsku. A już do kolejnego miasta nie chcieliśmy jechać, szczególnie, że to byłoby naprawdę logistycznie bardzo trudne przedsięwzięcie, żeby wszystkich zaprosić tam w odpowiednim czasie. Dlatego zostało to skrócone, ale dzięki magii montażu wygląda to bardzo dobrze. A skoro o magii montażu, to
jeszcze jeśli chodzi o miejscówki, to jeszcze musimy powiedzieć, że z zupełnym zaskoczeniem jest, gdzieś się musi pułkownik spotkać z nowym filarem zbrodni i musi mu przekazać płytkę. I to wymyślimy sobie na miejscu, jak tam gdzieś tam nakręcimy w okolicach, tam gdzie będziemy kręcić, po czym pojawia się nasz serdeczny kolega Alek Wasilewski i mówi, słuchajcie, wpadajcie do mnie na halę, tam coś wymyślimy. I cały motyw, że filar zbrodni podjeżdża samochodem ciężarowym, jest wymyślony przez niego na miejscu. Jest
bo to... padło pytanie, chłopaki, a chcecie, żebym uruchomił ciężarówkę?
Dokładnie tak. I wyszło na to, że był to totalne zaskoczenie dla nas samych, ale stwierdziliśmy, robimy to.
Absolutnie, więc to, co było zapisane w scenariuszu zaledwie kilkoma tam jakimiś prostymi określeniami, nabrało dużo większego
i było taką fantastyczną
efektu, tak?
I było
na
taką
miejscu
fantastyczną pętlą, wiesz, to jest jak u George'a Lucasa, wszystko się rymuje, tak jak w pierwszym filmie filar zbrodni podjeżdża samochodem, to teraz podjeżdża dużo większym, dużo potężniejszym, dużo bardziej imponującym samochodem.
Dobrze, Hubert, to chciałem powiedzieć o montażu, bo to jest też pytanie konkretne, czyli co zajęło ci najwięcej czasu?
I to było właśnie zaskakujące. Tutaj też jest pytanie od Oli, które jest podobne, to znaczy jakie były wasze największe obawy związane z produkcją, jak to się miało do rzeczywistości, co z kolei okazało się faktycznie problematyczne. Obawiałem się montażu, ale mówię, najbardziej obawiam się montażu obrazu, bo kompletnie się na tym nie znam tak naprawdę, w sensie nie potrafię, nie widzę kolorów, nie widzę tych rzeczy, nie mam takiego flow, jeśli chodzi o montowanie, natomiast montowanie dźwięków z tym podcasterami, co to jest za problem? A okazało się, że montaż dźwięku i składanie efektów dźwiękowych i wokalu i tego, żeby balans między nimi był odpowiedni i żeby jeszcze to brzmiało dobrze na różnych głośnikach, był dużo trudniejszy. Także jeśli miałbym powiedzieć to, co zajęło najwięcej czasu w montażu i to, co było najtrudniejsze, to był montaż dźwięku. I tak jak już w którymś odcinku poprzednim podcastu wspomniałem, nie dziwię się, że istnieje cały szereg kategorii, jeśli chodzi o dźwięk oscarowych, bo jest to naprawdę straszna robota, zwłaszcza jak się siedzi w domu przy komputerze z dwoma głośnikami, a nie w studiu, gdzie rzeczywiście możesz odtworzyć warunki, bo w odróżnieniu od obrazu, obraz sobie na monitorze odtworzysz mniej więcej, będzie wyglądał podobnie, natomiast dźwięk, gdzie byś go nie odtworzył, zawsze brzmi inaczej. I rwałem sobie włosy z głowy, bo mówię, słucham na słuchawkach, wokale są za głośno. Słucham na głośnikach komputerowych moich, jest okej. Włączam to na kinie domowym, nic nie słychać, nie ma dźwięku.
Hubert, i to jest właśnie pytanie kolejne, dużo później na liście, ale jak to jest możliwe, że to jest polski film i wszystko słychać, i dialogi, i kroki? Właśnie dlatego.
Właśnie dlatego oraz pewnie odrobina przypadku w tym.
Tak, czyli krótko.
Albo jestem szalenie utalentowany.
Jesteś szalenie utalentowany, ale też to jest fakt, że jak mniemam, większość profesjonalnych produkcji jednak w dużej mierze korzysta z dźwięku złapanego na planie, bo mają dużo mikrofonów. My mieliśmy tylko ten mikrofonik doczepiany kierunkowy do aparatu, który co zebrał, to zebrał, ale było wiadomo, że wszystko będzie trzeba dodać po fakcie.
Tak, on służył tylko po to, żeby zbierać dźwięki, żebyście wy wiedzieli potem, jak mówić.
Tak, dokładnie, więc droga Małgorzato, słychać dlatego, że Hubert wszystko dołożył potem na sztuczno.
Tak, i to, co okazało się bardzo zaskakujące, to jest, jak wiele rzeczy można znaleźć na stoku, który nie kosztuje wcale miliony monet, tylko kosztuje abonament rzędów 20 euro miesięcznie.
Tak jest. Można kupić, można film kupić tak naprawdę. Jeżeli masz zręby scenariusza i nakręciłeś jakikolwiek materiał, to generalnie możesz sobie kupić film,
tak,
na stoku.
No, pamiętasz, Filip, że pierwsze nasze pomysły było, że będziemy dość intensywnie korzystać ze stoków, żeby robić jakieś krajobrazy miejskie.
Tak.
Myśleliśmy, żeby czołówkę zrobić, tak, filmową, kupioną ze stoka i tylko lekko przerobioną. Ale szczerze mówiąc, poza dźwiękami i poza pojedynczymi efektami w eksplozji dymów, kul i tak dalej,
krwi,
czyli wszystkie rzeczy, na które nie mamy czasu ani skilla, to jakby stroniliśmy od stoków jednak. Okazało się, że jednak zależy nam na tym, żeby to było dzieło autorskie.
Dobrze, Hubert, pytanie z tak zwanego lewego pola. Obecność Roberta J. Sixkillera w napisach sugeruje przynależność dylogii o Brusie Alfa do uniwersum Renegata. Proszę to wyjaśnić.
Filip, możesz wyjaśnić, bo to jest, to myślę, że jesteś kompetentny, żeby wyjaśnić to.
Mili Państwo, jeżeli jesteście wystarczająco starzy, to tak jak my, oglądaliście w telewizji Polsat serial Renegat. Być może nie nałogowo, ale bez wątpienia jesteście świadomi takiego aktora jak Lorenzo Lamas, jego motocykla, jego kamizelki z jeansu oraz jego najlepszego kumpla, Roberta J. Sixkillera, znanego jako Bobby Sixkiller, który jest natywnym Amerykaninem w kowbojskim kapeluszu, który zleca robotę naszemu renegatowi. Trzeba pomóc tej biednej kobiecie, bo została okradziona przez kartel narkotykowy. Jedź tam! A renegat, nie pamiętam, jak się renegat nazywał. Pamiętasz, jak się renegat nazywał?
Nie.
Jak jego bohater? Ja
aczkolwiek
pamiętam.
Wydaje mi się, że to jest chyba pierwsze w ogóle zdanie, jakie pada w czołówce, jego imię i nazwisko. Że...
Bardzo możliwe, nie pamiętam. W każdym razie sam fakt, że oglądaliśmy tego i że Robert J. Sixkiller to jest imię i nazwisko bohatera, a aktor grający go nazywa się Branscombe Richmond, to jest taka rzecz, która zostaje, nie wiem dlaczego, taka jedna z tych losowych rzeczy, która zostaje w pamięci na bardzo, bardzo długo. I tak jak wszystkie nasze trzy do tej pory filmy mają w napisach końcowych podziękowanie dla George'a Lucasa, mniej lub bardziej uzasadnione.
Rino Reigns.
Sprawdziłeś to, Lorenzo Lamas jako Rino Reigns. To Robert J. Sixkiller jest naszym ukłonem do wszystkich taśmociągów VHS-owych akcji z lat 80.
Poza tym nie oszukujmy się, Branscombe Richmond jako Robert J. Sixkiller, który w napisach pojawia się jako oraz Branscombe Richmond jako
tym,
Robert
J. Sixkiller. On jest tak zwany last billing. To jest właśnie to, że
co
on
jest tym bardziej fascynujące, że jedyna inna rola, z której ja go znam, to jest osiłek, który dostaje w pysk od Schwarzeneggera w filmie Komando.
Więc krótko mówiąc, możemy uznać, że przynależy do świata uniwersum Renegata w takim sensie, że i bohaterowie jednego i drugiego filmu walczą o sprawiedliwość na swój sposób, a że jesteśmy, wiesz, w bliżej niesprecyzowanej rzeczywistości, no, nieokreślonej tak w naszym filmie, w naszych obydwu filmach, to możemy pomyśleć, że w tym samym czasie, wiesz, po drugiej stronie oceanu Rino Reigns ratuje kobiety z rąk karteli.
Aczkolwiek prawda jest taka, że po prostu wydało nam się to bardzo zabawny motyw, tak, a także pewnie jest to trochę związane z filmami w stylu Czy leci z nami pilot, czy Top Secret, gdzie zawsze w napisach
głupie
pojawiały
rzeczy,
się głupoty albo w nagiej broni. Mhm. Więc tak.
To jest taki hołd też, dokładnie. Pytanie pomocnicze, które jest poniekąd związane z tym, o czym pewnie moglibyśmy powiedzieć więcej, jakbyśmy wiedzieli więcej o tym, czyli film spotkał się z ciepłym przyjęciem. w gronie bliskich znajomych, bla, bla, bla. I czy to, Hubert, rozbudziło w nas apetyt na więcej? Czy ta twórcza spółka przetrwa? Czy nakręcimy coś jeszcze?
Ta twórcza spółka istnieje już od lat bardzo wielu i mimo tego, że może nie jest zawsze aż taka twórcza, tak, to jednak pozostaje spółką i to jest jedna rzecz, której chyba możemy być pewni, że się raczej nie zmieni. Więc spokojnie, spokojnie.
Ja nie powiem za dużo, oprócz tego, że tak, mamy ochotę na więcej, tylko jakby moje w tym zadanie, żeby przedstawić panu reżyserowi na tyle dobrze ociosane pomysły, żeby dało się z nich zrobić coś fajnego, aczkolwiek myślę, że z dużą pewnością mogę powiedzieć, kolejne rzeczy lub rzecz będzie formą trochę krótszą, żeby, jak
zdecydowanie
oczyścić paletę.
Tak, wszystko powyżej 5 minut to za 20 lat, bo to jest jednak za duży wysiłek.
Więc możecie oczekiwać
jakieś
etiudy.
Ja nie wiem, jak to oni to robią. Ja rozumiem, że tam na planie jest 1000 ludzi, że mają, że każdy robi, odpowiada za swoją działkę, ale poziom stresu, jaki to generuje, jest dla mnie zupełnie niewyobrażalny i gdybym ja miał...
I jeszcze byś wiedział, że ty dysponujesz budżetem typu 100 milionów, nie? I musisz go nie roztrwonić za bardzo.
Gdybym ja miał być na przykład twórcą takiego serialu, jak powstający właśnie serial Heweliusz,
tak,
to przecież...
Drogi Janku, pozdrawiamy.
Tak, gdybym ja miał wcielić się w rolę Jana Holubka, to padłbym na zawał serca po 2 dniach zdjęciowych prawdopodobnie i na tym by się skończyła moja kariera filmowca, także fajne jest to doświadczenie, że możesz zrozumieć, z czym ci ludzie się mierzą, mhm, oczywiście w zupełnie innym zakresie i w zupełnie
innych
okolicznościach.
Jest to namiastka jakaś, tak.
Ale tak, jesteś w stanie docenić to, z czym oni się mierzą i tym bardziej doceniać fakt, że kurwa, w ogóle się udało cokolwiek zrobić.
Ruszyli dupska i zrobili coś, tak? Hubert, J.T. Molnar, czyli pan, który zrobił Strange Darling, o którym powiedziałem na samym początku, jest samoukiem. Nie chodził do żadnej szkoły filmowej, tylko nauczył się kręcić filmy, oglądając filmy. Więc on jest oczywiście, jeśli się nie mylę, troszkę młodszy niż my, nie jakoś spektakularnie, ale
Quentin
młodszy.
Niby też.
No dokładnie, więc wiesz, szansa jeszcze jest całkiem
jeszcze
spora.
Jeszcze muszę obejrzeć parę filmów i...
Będzie okej. Okay. Dobrze, Hubert, jeszcze 2 pytania z mojej listy, bo reszta się trochę już tam pozazębiała, jak wspomniałem wcześniej. Pierwsze pytanie jest takie, czy chciałbyś jako twórca, reżyser, żeby film nasz, łamany na twój, został zrecenzowany przez jakiegoś krytyka?
Bardzo, bardzo bym chciał i bardzo bym chciał, żeby to była krytyczna bardzo opinia, ale też bym pozytywną opinię chciał. Czekam z niecierpliwością na opinię naszych dużo bardziej utalentowanych zagranicznych znajomych, którym wysłałem ten film do recenzji po tym, jak dodaliśmy
napisy w angielsku.
Napisy. Liczę, że może dostaniemy jakiś drobny chociaż film.
Ale jakby się uprzeć, to wiesz, Jan Holubek jest oczywiście bardzo zajęty, ale jakbyśmy mu wysłali, to może by kiedyś obejrzał. Tak samo Bartosz M. Kowalski, nasz dobry kolega od horrorów.
Nie jest to wykluczone, myślę, że spróbujemy. Natomiast tak, bardzo chętnie chciałbym się zapoznać z recenzją, zwłaszcza kogoś, kto jakby niespecjalnie jest wtajemniczony w to, dlaczego ten film powstał, tak, jak powstał i na o co tu właściwie do jasnej cholery chodzi,
tak,
bo w sumie na tym to powinno polegać.
Tak,
chyba.
Dokładnie. I to ostatnie pytanie z mojej listy bardzo wielu pytań jest takie, jak się pracowało teraz versus jak się pracowało 20 lat temu i czy to oznacza, że chcesz być Linklaterem, który kręci filmy przez 20 lat?
Nie, no widzisz, gdybyśmy byli tak myślący daleko jak Richard Linklater, to wtedy byśmy 20 lat temu zrobili jakiś zaczątek, tak, a także 10 lat temu nie zrezygnowalibyśmy z tego pomysłu,
coś,
tylko coś nakręcili. Natomiast nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, jak miałoby to być połączone, choćby ze względu na to, że nie mieliśmy żadnej kamery wtedy sensownej i teraz kręciliśmy czymś zupełnie innym niż ostatnio. Mhm. Swoją drogą, ciekawostka technologiczna, w filmie Bruce nie pojawia się zbyt intensywny ruch kamery, jeśli chodzi o efekt zbliżania i oddalania, ponieważ nie mieliśmy obiektywu, który umożliwia specjalnie płynne sterowanie zoomem.
Tak, a dynks, który pożyczyłeś na testy, nie sprawdził się.
Też się nie sprawdził, musielibyśmy zwiększyć budżet dwukrotnie tego filmu, przynajmniej żeby wypożyczyć sprzęt, który nam to umożliwi, więc podjęliśmy, a właściwie ja podjąłem decyzję artystyczną, że ten film będzie się obywał bez takich efektów wizualnych, tylko będzie kręcony w zupełnie innym stylu.
Dokładnie.
Ale tak, po 20 latach myślę, że kurczę, weszliśmy w to jak, wiesz, jak w masło, no, po prostu. Dokładnie. W sensie wydaje mi się, że nie było to na tyle trudne technologicznie i realizacyjnie, jak mogłoby być, gdybyśmy rzeczywiście zapomnieli, ale myślę, że my to po prostu bardzo dużo nadrabialiśmy entuzjazmem.
Dokładnie. Entuzjazm, mili państwo, robi robotę, nawet jak się nie jest takim, aż takim pięknym i aż takim zdolnym, Filip, bo widać, że wiesz, że to sprawia radość.
Zaskakująco mało pytań na twojej liście było dotyczących fabuły, więc... Ja teraz zadam pytanie od Oli, które tyczy się bardzo intensywnie fabuły, ale też zamysłu artystycznego. I jestem ciekawy, czy twój zamysł artystyczny jest podobny do mojego.
Okay.
Bo o co chodzi w scenie masakrowania cytryny? Pułkownik wygląda na kogoś, kto umie przecież naostrzyć nóż. Zresztą nóż wydaje dźwięk jak bardzo ostra katana, więc...
Dobrze, no to tutaj miało być odwołanie do sceny z filmu pierwszego, kiedy poznajemy pułkownika, to znaczy widzimy go po raz pierwszy na ekranie, kiedy pakuje, przeokropnie pakuje swoje mięśnie.
I to też jest ciekawostka, że tam jest dźwięki ciężarków, które opadają i się podnoszą, natomiast tak. Ten atlas, na którym Hubert ćwiczył, był na gumowe tak. opory, więc absolutnie nie miało to sensu.
Ale efekt, jakby uwierzyłem. Ja, wiesz, to jest bardzo realistyczne. Więc tam Hubert, czyli pułkownik, robił męskie rzeczy, siła, jakby zwierzęcość, a tu miało być pokazane, że się zmienił, że teraz swoją nieprzejednaną siłę i męską minę przykłada do takich zwykłych, prostych, codziennych czynności, jak przygotowywanie jakiegoś posiłku czy napoju, w domyśle drinka z cytrynką.
Tak, natomiast trzeba też dodać, że jest to wizualizacja jego wewnętrznego stanu, to znaczy mimo tego, że osiadł, że został domatorem, że wybudował dom i odpoczywa, to wewnątrz niego wciąż czai się bestia i wciąż czai się ten okrutny i zdeterminowany złoczyńca, który tylko czeka na okazję, żeby...
Komuś strzelić w pysk z bliska.
Tak, a w tym przypadku, żeby zmasakrować cytrynę, więc była to scena, która miała zwizualizować dwoistość natury pułkownika i wydaje mi się, że Hubert doskonale podołał temu zadaniu i przekazał dokładnie to, co chcieliśmy, żeby tak. w tej scenie przekazał.
Ja, mi jako scenarzyście bardzo się to podobało.
Tak, i teraz jeszcze jest pytanie na temat sceny po napisach, więc uwaga, spoiler. Ile trwa sekwencja klonowania? No, wypadałoby powiedzieć, że trwa 20 lat, bo prawdopodobnie prędzej kolejna część nie powstanie. Natomiast jeśli liczyć to, jak szybko tam się napełniał pasek postępu, to
minuta?
Myślę, że około 2 minut by mogła trwać. Natomiast ile trwa? Nie wiadomo. I uwaga, to jest już mój zamysł artystyczny, bo ja mówię, że ja się zmęczyłem i ja nie będę myślał.
Ale ja
to
już
myślał,
bym chciał.
Ale no. Ja już mam pewien pomysł na temat tego, jak połączyć scenę po napisach z filmu Bruce z kolejną częścią i nie podzielę się z wami, ale jest pomysł, który mogę powiedzieć tyle, że nie byłbym taki pewien, czy ta sekwencja klonowania dojdzie do końca.
To jest bardzo dobry moment na zawieszenie, Hubert, tego wątku.
Poza tym nie oszukujmy się, już prawie godzinę 20 trwa ten podcast, nikt już nie słucha go tym etapie, więc... poza naszymi najbliższymi znajomymi. Dziękujemy wam za to.
Dziękujemy, że słuchacie, dziękujemy, że część z was przyjechała na premierę, dziękujemy, że najbliższa część z was brała udział w tym przedsięwzięciu i pomogła nam nakręcić film. Film Bruce na YouTubie, na naszym kanale Hammerzeitowym. Spamowałem linkami i informacjami na Facebooku. Jeżeli jeszcze go nie obejrzeliście, a wysłuchaliście tego odcinka podcastu, to w opisie do odcinka poniżej oczywiście link do obu filmów, czyli tego starego z 2004 roku i tego nowiutkiego z 2024 się znajdują. I to chyba na razie koniec spamowania i za przeproszeniem brandzlowania się własną kreatywnością, bo naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni.
Raz na naście lat podcastu można.
No, oczywiście, że można. Do tego dokonało się, Hubert. Dokonał się film, dokonał się odcinek. Dziękujemy wszystkim, którzy zostali z nami do końca tego nagrania. Wiedzcie, że w kolejnym odcinku z dużym prawdopodobieństwem porozmawiamy o Jokerze, bo to jest największa, duża premiera, która troszkę nas interesuje, ale jak dokładnie to będzie wyglądało, to zobaczymy w październiku, a póki co zapraszamy do wysyłania listów z komentarzami, mogą być niecenzuralne.
Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia i do zobaczenia.
Pa, pa.
Koniec.